Witamy w programie Nasze Dzieci. Witają się Julka,
Ola
i Agata Zielińska.
A dziś w studiu gościem jest Ewelina Kostrzewska z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego.
Witamy bardzo serdecznie.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Dzisiaj się spotykamy dlatego, że za kilka dni Międzynarodowy Dzień Kobiet i postanowiłyśmy porozmawiać o tych kobietach, a szczególnie o tych, które walczyły o prawa wyborcze 100 lat temu. A pretekstem do naszego spotkania jest wystawa, którą w dalszym ciągu można oglądać w Instytucie Historii. Ta wystawa zatytułowana jest Podwójnie Wolne i przyjechała do Łodzi dzięki inicjatywie Instytutu Pileckiego. Potem będzie można tę wystawę obejrzeć również w Berlinie, czyli to taka bardzo światowa wystawa.
No właśnie, podwójnie wolne, jak należy to rozumieć?
Czyli wolne kobiety jako obywatelki, jako Polki i jako kobiety. To jest specyfika tak naprawdę dziejów kobiet, ponieważ w 1918 roku kobiety w Polsce zostały wolne w dwojaki sposób, tak jak już powiedziałam, jako kobiety i jako Polki.
Pierwszy raz do wyborów, kiedy poszły?
W styczniu 1919 roku, w mroźny dzień 26 stycznia.
Jak wyglądały te pierwsze wybory? Czy dużo osób, kobiet poszło do wyborów?
To jest bardzo dobre pytanie. To były wybory, w których frekwencja wynosiła średnio ponad 70%.
To bardzo
jest
dużo.
To jest bardzo dużo, zwłaszcza jak porównamy z współczesnymi, ze współczesną frekwencją wyborczą. Kobiety poszły do tych wyborów tłumnie, bardzo chętnie skorzystały z prawa do głosu. Musimy sobie też wyobrazić, troszeczkę uruchamiając naszą wyobraźnię, jak to wyglądało. To był zupełnie inny czas, nie było takiej ilości samochodów, nie było autobusów, nie było takiej ilości też pociągów, żeby można było jechać i głosować. I z najdalszych zakątków, z małych wsi, one do tych wyborów szły, do lokali wyborczych, żeby wrzucić swój głos do urny, w związku z czym musiały pokonywać też takie logistyczne trudności i zima, która była w 1919 roku, była taka sroga, więc do tego jeszcze musiały opatulone chustami, zwłaszcza właśnie z tych małych wiosek, płaszczami kopać się przez zasypane drogi, żeby spełnić ten obywatelski obowiązek, ale i dla kobiet przywilej.
Czym jest ruch feministyczny?
Feminizm to jest ideologia, kierunek polityczny i ruch społeczny związany z równouprawnieniem kobiet w bardzo szerokim rozumieniu. Jest to i emancypacja, i równouprawnienie polityczne, prawne, społeczne, czy związane chociażby z równouprawnieniem na rynku pracy. Równa praca, równa płaca. Do tej pory troszeczkę zmagamy się z tymi problemami. Ruch feministyczny jest właśnie tym.
To ja może właśnie dopytam, bo dzisiaj trochę nowych słów poznamy. Mamy tak ruch feministyczny, to myślę, że dobrze też byłoby, żeby dziewczyny dowiedziały się, kim z kolei były sufrażystki, bo niekiedy te określenia stosujemy wymiennie. Czy to jest właściwe?
Sufrażystki są częścią ruchu feministycznego i tak naprawdę to jest forpoczta feminizmu. Słowo sufrażystka wiąże się z łacińskim rozumieniem prawa do głosu. I tak naprawdę sufrażyzm narodził się w Wielkiej Brytanii w końcówce wieku XIX i kobiety z Wielkiej Brytanii walczyły o to, aby mogły głosować. I to było podstawowe hasło sufrażystek. Wykorzystywały do tego wszelkie możliwe sposoby. Czasami posuwały się do działań takich wręcz terrorystycznych, albo przenosiły w pantalonach, to są takie długie majtki noszone pod sukienkami, cegły. I tymi cegłami wybijały szyby, wystawowe chociażby, żeby zwrócić uwagę na to, że kobiety mają mieć prawo do głosowania, do dokonywania wyborów. Posuwały się czasem do tego, że przecinały linie telefoniczne, w związku z czym były takie dosyć, bym powiedziała, zdeterminowane. Ale czego te sufrażystki tak naprawdę chciały jeszcze oprócz praw wyborczych? Bo prawo wyborcze to jest takie naczelne hasło, ale czego jeszcze chciały? Chciały reformy prawa rodzinnego, co jest bardzo ważne. Zrównania w tym prawie rodzinnym kobiet i mężczyzn, co wiązało się chociażby z tym, żeby miały tak samo jak ich mężowie równe prawo do opieki nad dziećmi. I kolejna sprawa, chciały polepszenia warunków ekonomicznych kobiet, chociażby w pracy w fabrykach, tak, czy w pralniach. Zresztą jest bardzo interesujący film z Meryl Streep z 2015 roku, Sufrażystka, który opowiada tą historię kobiet w Wielkiej Brytanii właśnie walczących w tej tak zwanej pierwszej fali feminizmu. I to jest właśnie ten ruch związany z sufrażystkami.
O co walczyły w Polsce feministki?
Powinniśmy powiedzieć, że walczyły na ziemiach polskich, ponieważ Polski w tym końcu wieku XIX, którym się tak naprawdę teraz zajmujemy, nie było. Polska zniknęła na 123 lata z map świata. Znalazła się pod władaniem trzech imperiów, rosyjskiego, habsburskiego i pruskiego. W związku z powyższym nie możemy powiedzieć o Polsce, ale mówimy o ziemiach polskich i wiemy, do jakich terenów się odnosimy. Feminizm, czy też walka kobiet na ziemiach polskich wyglądała trochę inaczej niż na zachodzie Europy. Możemy to nazwać taką emancypacją po polsku, czy też kwestią kobiecą. Jest bardzo istotne pytanie, kiedy ta kwestia kobieca została tak upowszechniona. Tak naprawdę stało się to po powstaniu styczniowym, kiedy trzeba było znaleźć zatrudnienie dla kobiet, które musiały zarobić same na życie swoje, rodziny, zabezpieczyć byt rodzinie, bo mężczyźni albo zginęli w powstaniu, albo zostali zesłani na Syberię, ewentualnie popadli w depresję i wszystko spoczywało na barkach kobiet. I w tym momencie rodzi się kwestia kobieca. Czego się domagają osoby, które propagują tą kwestię kobiecą? Przede wszystkim prawa dla kobiet do pracy i nauki. To są dwa podstawowe i naczelne i pierwsze hasła polskich sufrażystek, czy też polskiej emancypacji. Związane są te hasła z Elizą Orzeszkową, z Bolesławem Prusem i to jest pierwszy wizerunek tej polskiej emancypacji. Później, kiedy zaczyna dorastać kolejne pokolenie, zaczynają funkcjonować walczące feministki, jak mogłybyśmy powiedzieć, które bardzo będą już czerpały z tych poglądów zachodnioeuropejskich i twarzą tych feministek jest Paulina Kuczalska-Reinschmidt, nazywana sterniczką, wodzem polskiego feminizmu. I Kuczalska-Reinschmidt ze swoimi członkiniami ze Związku Równouprawnienia Kobiet domaga się pełni praw wyborczych, zrównania kobiet i mężczyzn we wszystkich prawach i to są naczelne hasła Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich, czyli jakbyśmy mogły sobie dzisiaj powiedzieć feministek z ziem polskich.
Co to znaczy, że kobiety nie mogły pracować ani się uczyć, że to był jakiś zakaz?
To jest znowu dobre pytanie. Jeżeli chodzi o sprawy związane z edukacją, to musimy sobie powiedzieć, że odnoszą się one tak naprawdę do warstw wyższych, do warstw zamożnych, czy też warstw posiadających. Kobiety miały zamkniętą drogę na uniwersytety, ale żeby się na tych uniwersytetach znaleźć, no to musiały zdobyć wykształcenie podstawowe, a potem średnie, taki odpowiednik naszego wykształcenia średniego. Natomiast na uniwersytetach studiować nie mogły na ziemiach polskich i musiały wyjeżdżać za granicę, do Francji, do Szwajcarii, tam studiowały, natomiast na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie mogły studiować dopiero od końca lat 90., dokładnie od 1895 roku. Natomiast kwestia prawa do pracy też znowu odnosiła się do tych warstw wyższych, ponieważ kobiety, zwłaszcza z ziemiaństwa, czy arystokracji, kiedy szły do pracy, często spotykały się z ostracyzmem środowiskowym, że jakby nie to jest powołaniem i zadaniem dla kobiety. Pracować mogła chłopka na roli, ewentualnie mogły pracować dziewczyny z gminy, po prostu biedne, które musiały na siebie zarobić. Te, które pracowały, były niższego stanu, niższego pochodzenia.
To taki może, nie wiem, humorystyczny, może nie do końca taki przykład. Odmowski na przykład, zapraszany chyba do Moraczewskich, mówił właśnie o Zofii Moraczewskiej, że tam zawsze są kotlety jak podeszwy, bo pani Moraczewska zamiast zająć się kuchnią, to się zajmuje polityką. Tak?
To prawda. Dmowski był przeciwnikiem pracy i aktywności politycznej kobiet. Natomiast jeżeli przyjrzymy się na listy wyborcze, które zostały stworzone w 1919 roku, to okazuje się, że właśnie Endecja, Narodowa Demokracja, wystawiła tych kobiet najwięcej i w Sejmie Ustawodawczym, czyli w tym pierwszym Sejmie w Polsce Niepodległej, najwięcej kobiet było związanych właśnie z tym ruchem narodowym. Więc to jest taka też ciekawostka, że poglądy Dmowskiego na miejsce kobiet swoją drogą, a życie swoją drogą. Co więcej, Dmowski miał bardzo ciekawy podział kobiet, ponieważ dzielił je na wiedźmy, czyli na kobiety, które wiedzą, i na niewiasty, czyli całą resztę.